Może tytułem wstępu. Każdy z nas, którzy oddaliśmy swoje życie Panu, mamy świadomość, że jesteśmy Bożymi dziećmi. My to wiemy. Kto ma Syna, ma życie wieczne. I tą świadomością też tej zmiany podzielił się z nami Marek. Ale też wierzę, że w związku z tym każdy z nas w związku z tą przemianą, nowym życiem, każdy z nas pragnie coś w swoim życiu zrobić dla Boga. Oczywiście nie jako wyraz zaskarbienia sobie łask, zadośćuczynienia, wyrównania rachunków, zapłacenia za zbawienie, ale jako wyraz naszej wdzięczności. Służba zresztą jest takim naturalnym owocem przynależności człowieka do Jezusa. I każdy, kto przyszedł do Jezusa, wkrótce wykonywał jakieś dzieła wiary. Dlatego też mógł o sobie powiedzieć, że jest człowiekiem wierzącym, bo wiara bez uczynków jest martwa, tak napisał Jakub w swoim liście. Oczywiście sama wiara zbawia, ale wiara, która zbawia, nigdy nie pozostaje sama, ponieważ pojawiają się owoce tej wiary i też o nich dzisiaj słyszeliśmy. Gdy powstał Kościół, uczniowie Jezusa jako pierwsi budowniczowie zajęli się budowaniem. Na wspólnym fundamencie, a jest nim osoba Pana Jezusa Chrystusa, każdy jak mógł, jak potrafił, udzielał się, aby Boży Kościół wzrastał. I na początku Pan Bóg dał 3000 ludzi, trochę więcej niż tu nas uczestniczy w tym nabożeństwie. Wkrótce potem kolejnych 5000 ludzi. Wkrótce potem czytamy, że nie tylko Pan Bóg dodał ludzi, ale poczet uczniów pomnażał się, a więc ten przyrost był taki proporcjonalny. Jak mnożysz liczbę przez liczbę, to po prostu bardzo szybko rośnie suma, prawda? Rzeczywiście tak budowany był Kościół. Wkrótce jednak okazało się, że ten Kościół nie może być tylko budowany pod kątem tego, by nas było więcej. Ale to musi być, ta budowla musi mieć jakąś jakość. Temu budowaniu towarzyszą jakieś zasady. Pan Jezus jest też kamieniem węgielnym. Nie od węgla ta nazwa, ale od węgła, czyli od kamienia narożnego, który powodował, że określał w ogóle rozmiar budowli, kąt rozchodzenia się ścian, był tym, który kumulował pewne ciężary, ogromne rzeczy w fizyce, patrząc, działy się w takiej budowli. Kamień na kamieniu, my widzimy ścianę, to wszystko ze sobą pracuje, to wszystko działa, dzieją się jakieś potężne rzeczy tam, choć dla nas budowla jest czymś bardzo statycznym. Apostoł Paweł do Koryntian mówi, że każdy z nich uczynił tyle, ile dał mu Pan. A do Rzymian mówi, że ci, którzy są dziećmi Bożymi, to ci, których Duch Boży prowadzi. A więc Pan daje, wyposaża, powołuje, ale Duch Święty jest tą osobą, która w tym, co otrzymałeś, od Boga chce cię poprowadzić. Dlatego w Bożym Kościele nie jest ważne tylko to, czy jest jakiś ruch w interesie, czy coś się dzieje. Najlepiej, żeby się ciągle coś działo, tak? Ale my tu nie jesteśmy od tego, żeby dostarczać rozrywki Kościołowi. To nie o to chodzi w życiu Kościoła, żeby każdy był czymś zajęty, czymś ucieszony, żeby nasza uwaga była na czymś ciągle skupiona. Ale idzie o to, aby wykonywać Boże dzieła, do których On nas przeznaczył. W liście do Efezjan czytamy, że przez wiarę jesteśmy zbawieni i to nie z uczynków. A dlatego nie z uczynków, aby nikt nie chlubił się tym, nikt nie był w stanie powiedzieć, że coś dodał, że to, co dodał, w rzeczywistości sprawiło, że to zbawienie stało się faktem. Nie z uczynków, z niczego, co ze mnie. Ale jest to Boży dar, tak czytamy tam. I werset dalej, 102 rozdział, 10 werset listu Efezjan, czytam, że w Chrystusie jesteśmy stworzeni do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili. A dosłownie, i znajdziemy to w innych przekładach Nowego Testamentu polskich, czytamy, że jesteśmy stworzeni w Chrystusie, a więc najpierw ten Boży dar, najpierw zbawienie, najpierw przez wiarę, a już kiedy jesteśmy w Chrystusie, to jesteśmy stworzeni do dobrych uczynków, które Bóg przedtem przygotował dla nas, abyśmy je wypełnili. Tak na przykład Biblia Tysiąclecia mniej więcej to ujmuje. Jeśli zatem Bóg wcześniej coś dla nas przygotował, dla mnie, dla ciebie, to w moim życiu nie chodzi o to, aby cokolwiek się działo, abym robił, co przyjdzie mi do głowy, co wyda mi się może pożyteczne, chrześcijańskie, szlachetne. Nie chodzi o to, do czego ktoś mnie może pociągnie, zachęci, ale chodzi o to, by odnaleźć siebie w tym, co Pan Jezus ma dla mnie, bo On ma plan dla mojego życia. I w swoim życiu, mimo wszystko, mimo że Biblia o tym mówi, mogę jednak być takim działaczem chrześcijańskim, robiącym trochę, co mi się podoba, co lubię, w co sam wierzę, co mi się dobrego chce uczynić. Albo mogę być kimś wykonującym Boże plany, Boże dzieła, a tym samym możemy mówić też o woli Bożej. No i to nie jest tajemnicą, że czasem wyborem naszym w tym, co robimy, oczywiście dla Pana pod tym hasłem, że tym wyborem kieruje to, co sami chcemy robić, co lubimy robić, do czego może nawet pasję mamy, a niekoniecznie może to być coś, co powinniśmy robić. Tak, wiecie, modna jest ta teologia pasji, że jak masz pasję, o, to masz powołanie. No to gdzie to u Mojżesza w chwili powołania? Gdzie to u Jeremiasza w chwili powołania? Gdzie to u Izajasza w chwili powołania? A gdzie to u Jonasza w chwili powołania? Nie zawsze pasja jest dowodem mojego powołania, aczkolwiek wielu ludzi, którzy poszło za tym, co Bóg miał dla nich, byli gorliwi, robili pewne rzeczy z pasją. Ale nie jest to wyznacznik. Gdy to, co dzieje się w Kościele, jest dla mnie zdecydowanie niewystarczające, to wtedy może być tak, że szukam czegoś jeszcze poza tym miejscem, gdzie jestem. Bo też jest tak, że kiedy byłbym niespełniony w swoich oczekiwaniach, to chciałbym zrobić coś doniosłego, chciałbym uczestniczyć w czymś ważnym, co byłoby dla mnie satysfakcjonujące, wartościowe. A może nawet chciałbym zrobić coś, co sprawiłoby, że poczułbym się lepiej, że moje życie nabrałoby może jakiegoś większego znaczenia. Jeśli tego nie mam w zborze, no bywa tak, niektórzy tak mają, rzucają się w wir różnych działań, to tu, to tam. Szukają czegoś jeszcze dla siebie. Tylko zadaję sobie pytanie, czy tędy droga? Jest tak, że Pan może kogoś powołać poza obręb tego placu budowlanego, w którym ktoś zaczął budowlę. Apostoł Paweł takim człowiekiem był. Ale nigdy nie działo się to, a widzimy przykład zborów Antiochii, nigdy nie działo się to bez wiedzy, bez jakiejś modlitwy, bez wiedzy tych, którzy prowadzili ten zbór, bez jakiejś modlitwy, nawet postu. Jest to jakiś wzorzec, który nam jest pozostawiony. Że jeśli już wychodzili poza obręb miejsca, w którym Pan ich postawił, to miało to ręce i nogi. Nie towarzyszył temu jakiś zgiełk, jakiś hałas, jakaś, w cudzysłów to ubierzmy, jakaś samowolka budowlana. Trzeba też z bólem powiedzieć, że są takie kościoły, w których nic się nie dzieje. A jeśli już coś się dzieje, to wygląda to trochę tak, przypomina to trochę taką łódź podwodną, o której istnieniu nikt nie wiedział, aż nagle któregoś dnia się wyłania peryskop w górę i cała, że tak powiem, ekipa na pokładzie macha do wszystkich ludzi. Tak oczywiście być nie powinno. No ale nie jest dziwne, że w takim kościele ktoś czegoś jeszcze chce szukać. Służba, o której tu dzisiaj chcę powiedzieć, powinna jednak być owocem naszego życia z Panem, a nie owocem mojej frustracji. Służba nie powinna być czymś, co sprawia, że czujemy się lepiej duchowo. Służba to nie są zajęcia terapeutyczne mające na cel odbudowanie mojej wartości przez to, że coś znaczącego dla kogoś zrobię. Bo służba, moja Biblia uczy mnie, zaczyna się tam, gdzie mój stary człowiek już został ukrzyżowany, umarł. Już nie chodzi w ogóle o mnie, ale chodzi o wolę mojego Pana, by ją zacząć wykonywać. A więc zadajmy sobie pytanie, jak to więc jest tą służbą i naszym powołaniem? Pierwszy tekst, który warto otworzyć, ja go przeczytam, to Ewangelia Marka. I jest to wypowiedź Pana Jezusa, towarzysząca, właściwie jest to narracja ewangelisty, towarzysząca powołaniu Jezusa. I tam czytamy, 3 rozdział, 14 werset, że Jezus powołał swoich uczniów, cytuję, żeby z Nim byli i żeby wysłać ich na zwiastowanie Ewangelii. To od naszej społeczności z Panem, od naszej bliskości z Nim, początek powinna brać każda posługa. Najpierw oni mieli z Nim być, a potem mieli działać w Jego imieniu, kiedy przyjdzie czas. I z tego bycia z Nim wynikało to, co zrobią, kiedy to zrobią, z kim to zrobią, jak to zrobią. Byli z Nim aż dotąd, gdy On sam nie podzielił ich po dwóch i wysłał na zwiastowanie Ewangelii. I odnieśli ogromny sukces. Radowali się, cieszyli, choć Jezus zauważył, że to nie powinno być źródłem ich sukcesu, ponieważ to On ich wyposażył. Raczej powinni się cieszyć z tego, że ich imiona są zapisane w Księdze Życia, tak powiedział. Tak jak Jezus uczynił ze swoimi uczniami, tak uczynił z nami, mówię o chrześcijanach, powierzając nam w depozycie Ewangelię Zbawienia. Mało tego, wyposażył nas również, gdyż Biblia mówi, że każdemu z nas została darowana łaska według miary daru Chrystusowego. List do Efezjan, 4 rozdział, 7 werset. Zatem każdemu Pan odmierzył, aby nikt nie miał za mało i nikt nie miał za dużo, nikt za łatwo, nikt za ciężko, aby była równość według naszych predyspozycji, umiejętności, możliwości. I teraz, jak mówi apostoł Piotr, nie chodzi o to, aby robić cokolwiek w życiu. Ale on mówi, usługujcie drugim tym darem łaski, jaki każdy otrzymał jako dobrzy szafarze rozliczne łaski Bożej. 1 list Piotra, 4 rozdział, 9 werset. Szafarz z greki to oikonomos i to jest zlepek dwóch słów. Oikos dom, nomos prawo, zasada. A więc każdy szafarz, opiekun tego, co powierzył mu jego Pan, wiedział, że w tym zarządzaniu są pewne zasady, są pewne prawa, że nie można samowolnie. Jest taki człowiek wymieniony na kartach Ewangelii, któremu Pan zostawił pod opieką czeladź, aby dawał pokarm we właściwym czasie. Ale on postępował dowolnie, bił te sługi nawet. Przyjdzie w owym dniu, którego się nie spodziewa, ów człowiek i sługa i odda temu słudze, co się jemu należy. Tak czytamy w jednej z Ewangelii. A więc szafarz to jest człowiek, który respektuje pewne zasady, jest świadom, że tym, co ma w depozycie, rządzą jakieś prawidła, że tu nie ma jakiejś samowoli, że tu nie ma po prostu jakiegoś chaosu, jakiejś przypadkowości. Nie ma czegoś takiego, że każdy sobie rzepkę skrobie. A więc zobaczcie, mamy więc służyć w tym, czym w swojej łasce Pan nas obdaruje, czym nas wyposaża, umiejętnościami, zdolnościami, możliwościami, naturalnymi talentami, nadnaturalnymi darami. I ja widzę taki przebieg sytuacji, kiedy patrzę na dzieje apostolskie. Bardzo wyraźnie widzę, że najpierw ci ludzie, zanim zostają pozyskani dla Chrystusa, słuchają Słowa Bożego, a ono brzmi tak. Upamiętajcie się i niech każdy z was da się ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczeniu grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego. Obietnica ta bowiem odnosi się do was i do dzieci waszych oraz do wszystkich, którzy są z dala, ilu ich Pan Bóg nasz powoła. Usłyszeli to. Wszystko, to jest tylko fragment tej mowy. Wstrząsnęło nimi to do głębi. I co czytamy dalej? Ci więc, którzy przyjęli słowo, zostali ochrzczeni. A więc najpierw przyjęli słowo. Na tej podstawie, gdy można powiedzieć, że upamiętali się, przyjęli Jezusa, przyjęli to słowo Piotrowe, zostali ochrzczeni, pozyskanych zostało wówczas 3000 dusz. I co jest tego następstwem? Werset dalej czytam. I trwali wspólnie w nauce apostolskiej, w wspólnocie, w łamaniu chleba, w modlitwach. Razem. Wszyscy zaś, którzy wierzyli, byli razem, czytamy. A więc ten plac budowlany, który jest kościołem, ta budowla duchowa, potrzebuje zespołowej współpracy, takiej razem pracy, aby po prostu wznieść coś od fundamentu aż po dach. A zatem przyjrzyjmy się też, pomyślmy, jak to wygląda w naszym życiu chrześcijańskim, jak to wygląda w moim życiu. W życiu Kościoła przecież nie idzie o to, aby mieć po prostu jakieś zajęcie, aby coś się działo w kościelnym biznesie. Chodzi o dzieła Boga, aby je wykonywać, aby każdy z nas mógł powiedzieć za Pawłem, że dokonał tyle, ile dał mu Pan. A jeśli Pan coś dał, to ja chyba ja muszę o tym wiedzieć, tak? Muszę to wziąć od Pana. I nie chodzi o to, aby każdy dokonał tyle, ile pomysłów mu przyszło do głowy w życiu, albo tyle, ile miał wypisanych eventów, event to wydarzenie z angielskiego, eventów w jakimś grafiku, harmonogramie swoim. No nie o to w życiu chodzi. Jeśli chcemy zrobić tyle, ile daje Pan, znaczy to, że muszę wziąć coś od Pana. No ale jak? Myślę, że muszę zrozumieć, co to znaczy, że Jezus powołał swoich uczniów w pierwszej kolejności po to, aby z Nim byli. Tak czytałem. Powołał je, aby z Nim byli i żeby wysłać ich na zwiastowanie. Co to znaczy być z Jezusem? Co z tego wynika w kwestii mojego zaangażowania się w życiu Kościoła? Jest takie przysłowie, powiada, że niektórzy ciągną wszystkie sroki za ogony. Znacie je, prawda? No to co to znaczy? To znaczy, że tacy ludzie zajmują się równocześnie wieloma sprawami, które wcześniej czy później trudno jest ze sobą pogodzić. I to jest jeden z powodów, dla których ludzie w służbie również zawodzą się na sobie. Bo żyjemy w ciągłym pośpiechu, mamy tak napięty harmonogram, takie mamy napompowane grafiki, że gdyby wrzucić to na Pana Jezusa, to On by ciągle gdzieś się śpieszył i w końcu by nie zdążył na cud w Kanie Galilejskiej. Bo przecież za dużo było tych ludzi, za dużo tamtych ludzi, tu mnie chcieli, tam wołali, tam zaprosili. A jakoś się nie śpieszył. Nigdy nie widzimy, że Jezus coś w pośpiechu robi. Dlatego tak jest, bo On mówi, że Jego pokarmem jest czynić wolę Ojca, który jest w niebie. Ni mniej, ni więcej. Więc uczymy się tego. Powinniśmy. On był w tym doskonały. Zatem pewien wniosek, że nie wszystko, co robimy, być może jest tym, do czego pociągnął nas Pan, skoro po prostu ciągle wszystko w naszym życiu jest w pośpiechu. Świadczy o tym choćby taki banalny przykład, że ciągnąc dalej to przysłowiowe sroki za ogony, że nagle może się okazać, że jestem potrzebny w służbie w dwóch miejscach jednocześnie. I co wtedy robię? No przecież to jest logiczne, że jak Bóg mnie powołał w jakimś miejscu, to nie powołał mnie w różnych miejscach jednocześnie. Ale czasem jednak sami doprowadzamy do takiej sytuacji, że nie możemy zrealizować dwóch rzeczy naraz. Jedną więc zostawiamy, by pójść za drugą. I ten prosty, logiczny przykład pokazuje tylko, że nie wszystko, co robimy w naszym życiu, choć to jest pożyteczne, jest jednak wzięte od Pana. Czy my jesteśmy zależni od Pana w tym, co robimy od Niego? Bo jedna z historii Ewangelii mówi, że byli pewni ludzie, którzy dla Pana uczynili wielkie rzeczy. I z pewnością szmat życia poświęcili temu. Dokonywali cudów, wyganiali demony, prorokowali. Siódmy rozdział Ewangelii Mateusza o nich mówi. I kiedy przyszli do Niego, kiedy miało miejsce już to spotkanie z tym Panem, dla którego poświęcili się, On im powiedział, że ich nie zna. Że ich nigdy nie znał. Że nie wie, skąd są, co od Niego oni chcą. I jest tam pewna konkluzja. Pan Jezus mówi, że nie każdy, kto mówi Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Bożego. Idąc tokiem tego myślenia, tego, co się działo tam, można też powiedzieć, że nie każdy, kto wyznaje, że żyje dla Pana i wydawać by się mogło działa w Jego interesie, jednak wejdzie do tego Królestwa Bożego. Wniosek? Miernik mojej dojrzałości, miernik mojej duchowości, wykonywania Bożych dzieł, to nie jest to, jak bardzo urobię się dla Pana, pod hasłem dla Pana. Ile miejsc obskoczę w życiu, ile ludzi obsłużę, jak wielkich rzeczy dokonam, na jak wielu konferencjach zaznaczę swoją obecność, chrześcijańskiej oczywiście, w jak wielu wydarzeniach wezmę udział, jak wielu ludziom nie odmówię, bo oni mnie o coś proszą, o dobre rzeczy mnie proszą, przecież nie o złe. Myślmy logicznie, wyciągajmy wnioski z naszego życia. Co Pan Jezus zna, to co On im powiedział? Kiedy dalej czytamy tą historię o tych ludziach kompletnie zaskoczonych tą odpowiedzią, że On ich nie zna, On im dalej odpowiedział, On dalej uczniom, oczywiście jest pewne opowiadanie, uczniom mówi, mówi pewną przypowieść o człowieku budującym, właściwie o dwóch, głupim i mądrym. I pada taka myśl, takie słowa. Każdy więc, kto słucha słów moich i wykonuje je, będzie przyrównany do męża mądrego, który zbudował dom swój na opoce. I zobaczmy, że jeśli chcemy w końcu coś wybudować, to musimy zacząć właściwie. Musimy uznać, że jest jakiś projekt budowlany. Musimy budować w końcu też w jednym miejscu, bo chodzi o nasz dom przecież, tak? My w nim mamy mieszkać. To ma być takie miejsce po prostu, które jest ważne dla naszego życia. A tu nie chodzi o to w takiej sytuacji, żeby coś do skoku tam gdzieś zrobić, to tam, ale żeby coś trwałego wybudować. I człowiek, który budował w tej historii, najpierw podjął się wielkiego wysiłku, bo kopał, długo kopał, aż się dokopał do skały. O co chodzi? O co jemu chodziło? Chodziło o to, aby nic nie mogło wzruszyć tym domem. Chodziło o to, żeby to było dobre na każdy czas, który kiedyś przyjdzie. I myślę, że jest też taka myśl tam jakby umiejscowiona dla nas, że mamy być zależni od Pana. Ta nasza budowla ma mieć ciągły taki styk ze skałą, a skałą jest Pan, tak mówi Biblia. Moja budowla ma być związana z opoką, jest nią Jezus. Na opoce zbuduję kościół mój, powiedział Pan Jezus i nie miał na myśli Piotra, z greki Piotr to Petros, a skała to z greki Petra. Petros to mały kamyk, a Petra to skała nie do ruszenia. Lita skała, fundament. Tu się wszystko na tym ostoi. Nie ma innej skały. Nie znam innej, mówi Pan. W Starym Testamencie czytamy. Innymi słowy mówiąc, nie wszystko, co jest dla Niego, może być budowane na Nim. Zwróćcie sobie na to uwagę. Biblia moją służbę nazywa budowaniem. Naszą służbę. I ta budowla, te nasze dzieła kiedyś zostaną w ogniu wypróbowane. Jest to myśl apostoła Pawła z 3 rozdziału 1 listu do Koryntian. Tam spłonie każda samowolka budowlana, spłonie każdy lichy materiał, każda podróbka. A tym materiałem przecież nie jest szczerość, nie są dobre chęci, nie jest dyspozycyjność, nie jest to, że gdziekolwiek pójdę, ktokolwiek chce wykorzystać moje dary. Tym materiałem budowlanym też nie jest gorliwość, choć wszystkie te rzeczy są przecież dobre. Mamy tam obraz drogich kamieni i złota. I to w Biblii myślę, że jest obrazem wskazującym nam na Chrystusa, a nie na moje wysiłki, nie na to, jak bardzo się w życiu urobię. I ten mądry budowniczy to jest ktoś, kto słucha słów Pana Jezusa i wykonuje je. Ma projekt i wprowadza go w życie. Bo gdy Jezus jest fundamentem mojego, naszego życia, służby, to ten fundament wyznacza zakres mojego powołania, wyznacza czas, wyznacza miejsce mojej pracy. I wiecie, ku mojemu zaskoczeniu któregoś dnia przeczytałem fragment, który mówi o tym, że tak myślał apostoł Paweł. Drugi list do Koryntian, 10 rozdział, 14 werset do 16. Mówi, bo my nie przekraczamy wyznaczonych nam granic. Tak? Ktoś mówi, granice wyznaczył? No Pan Jezus. Nie przekraczamy wyznaczonych nam granic, jakby to było, gdyby one nie sięgały aż do was, bo wszak pierwsi dotarliśmy aż do was z Ewangelią Chrystusową. My nie chlubimy się cudzą pracą, poza obrębem naszego działania. Obręb naszego działania? Lecz mamy raczej nadzieję, że wraz ze wzrostem wiary waszej i my wśród was w obrębie wyznaczonych nam granic zyskamy wielkie uznanie i że zwiastować będziemy dobrą nowinę także poza waszym krajem, nie chlubiąc się tym, czego już dokonano na cudzym polu działania. Ciekawe, prawda? Wyznaczone granice, obręb działania, cudze pole działania. Paweł rozumiał te rzeczy, o których dzisiaj mówię. Że jest fundament, jest coś, co wzięte jest od Pana i on czyni tyle, ile dał mu Pan, a nie czyni, ile zdoła zrobić. Zobaczcie, Pan Jezus przypisuje nas do pewnego placu budowlanego. Jest to Kościół, aby razem z innymi wziąć udział w budowaniu, w przedsięwzięciu zespołowym. Bo choć jesteśmy jednym ciałem z osobna, Biblia mówi, jesteśmy członkami jedni długich. I jest to długotrwałe budowanie. Odrywanie rąk od pracy to jest tylko po prostu postój w robocie. Nie wybudujesz na termin, jeżeli po prostu będziesz odrywał się od pracy. Wiesz o tym, jeśli budowałeś cokolwiek w życiu. A to z kolei oznacza, że jeśli mam to czynić według pewnych zasad, jako dobry szafarz, to będę padał do jego stóp, będę szukał prowadzenia Pana, będę szukał nawet objawienia z jakiegoś wewnętrznego zrozumienia mojej drogi, mojego życia. Będę szukał pokrzepienia, upewnienia, potwierdzenia. Będę szukał tak naprawdę tego, co jest istotą mojego powołania do służby. Będę szukał tej ciągłej styczności z tą skałą, by być pewnym, że to, co robię, to jest ciągle ten mocny fundament, a nie jakaś samowolka budowlana. Teraz coś dla zobrazowania tych wszystkich myśli. Otwórzmy Ewangelię Łukasza, 10 rozdział, 38 do 42 wersetu. Sprowadźmy teraz te wszystkie myśli do jednego tekstu. Nie będę się oczywiście jednym posługiwał, bo wkrótce szybko zobaczymy, że trzeba poszerzyć pole poszukiwań, by zrozumieć to, co się tu dzieje. Ewangelia Łukasza, 10 rozdział, 38 do 42 wersetu. A gdy szli, wstąpił do pewnej wioski, a pewna niewiasta imieniem Marta przyjęła go do domu. Ta miała siostrę, a na imię jej było Maria, która usiadłszy u nóg Pana słuchała jego słowa. Marta zaś krzątała się koło różnej posługi, a przystąpiwszy rzekła: Panie, czy nie dbasz o to, że siostra moja pozostawiła mnie samą, abym pełniła posługi? Powiedz jej więc, aby mi pomogła. A odpowiadając, rzekł do niej Pan: Marto, Marto, troszczysz się i kłopoczesz o wiele rzeczy. Niewiele zaś potrzeba, bo tylko jednego. Maria bowiem dobrą cząstkę wybrała, która nie będzie jej odjęta. Historia ta, nadmienię, powtórzę to jeszcze na pewno nie raz, nie jest zapisana po to, aby pochwalić tych, którzy nic nie robią, a zganić tych, którzy no w końcu coś zrobili, mają pragnienie posługiwania. Widzimy tu dwie siostry. Marię, która usiadła u stóp Pana Jezusa, i Martę, która, no, bądź co bądź, trzeba powiedzieć, zarobiona po pachy, tak? Mówimy. Można by powiedzieć, że gdyby dzisiaj Marta żyła, to jej harmonogram zadań, obowiązków, no, nie pozwoliłby jej prawdopodobnie przyjść na nabożeństwo. To jest kobieta, która krząta się koło, czytamy, różnej posługi. Ona się czuje potrzebna wszędzie. Jest zaangażowana, znalazła swoje miejsce w realizowaniu siebie. Przynajmniej może tak się jej wydawało. Marta jest taką kobietą z inicjatywą. To była taka kobieta, której może nawet powiedziałbym wszędzie było pełno. To ona zaprosiła Jezusa do domu. To ona pierwsza dostrzegła jakąś potrzebę. Nie tylko udziela schronienia, ale również widzi, że przecież 12 facetów plus ich mistrz, powiem językiem młodzieży, zwalili się na chatę. No trzeba im dać coś jeść przecież, to tak nie może wyglądać. Wydaje się, że każda rzecz musiała być u niej dopięta na ostatni guzik, wszystkie sprawy ogarnięte. Widzimy, że ona nie mogła znieść też bezczynności swojej siostry. No i w końcu nie wytrzymała i w mało subtelny sposób zwraca jej uwagę. I popatrzmy, że Marta nie zwraca się do Marii. Nie prosi ją gdzieś na bok, by z nią się rozmówić. Ale mówi wobec wszystkich, mówi do kogoś, kogo Maria na pewno posłucha. Mówi w taki sposób, aby ponadto zawstydziła się jej siostra, że nie pomagała swojej, że nie pomagała Marcie. Cytuję jeszcze raz, Panie, czy nic nie dbasz o to, że siostra moja pozostawiła mnie samą, abym pełniła posługi? Powiedz jej więc, aby mi pomogła. No i słowa Jezusa, odpowiedź jest bez wątpienia zaskakująca, bo nie podziela on punktu widzenia tej zarobionej Marty, ale pochwala Marię. Mówi, Marto, Marto, troszczysz się i kłopoczesz o wiele rzeczy, niewiele zaś trzeba, bo tylko jednego. Maria bowiem dobrą cząstkę wybrała, która nie będzie jej odjęta. I jeszcze raz to podkreślę. Pan Jezus nie wypowiedział tutaj się przeciwko potrzebie posługiwania, ani też nie pochwalił lenistwa. Niezwykle cenna dla Kościoła jest chyba każda osoba, która zauważa potrzeby, która wychodzi naprzeciw tym potrzebom, która wchodzi w pewne rzeczy. Natomiast by zrozumieć to, dlaczego Pan Jezus tak zareagował, trzeba przyjrzeć się właśnie, poszerzyć to pole poszukiwań, trzeba przyjrzeć się tym kobietom w ogóle, bo to nie jest jedyne miejsce, gdzie mamy z nimi do czynienia. Marta i Maria zostały wymienione w Ewangeliach jeszcze dwukrotnie, co najmniej. Istnieje spór o Marię, czy czasem nie jest wymieniona jeszcze w kilku miejscach, ale dojdziemy do tego. Gdy Łazarz, brat tych sióstr, zmarł, to czytamy wówczas o tym, co one uczyniły i jakie były ich reakcje. Jest to Ewangelia Jana, 11 rozdział. Jeśli chodzi o Marię, czytam, gdy Maria przyszła tam, gdzie był Jezus i ujrzała Go, padła mu do nóg, mówiąc do Niego, Panie, gdybyś tu był, nie byłby umarł mój brat. Maria czekała w swoim bólu na Jezusa, ale Marta nieco inaczej zareagowała, 11 rozdział również. Gdy więc Marta usłyszała, że Jezus idzie, wybiegła na Jego spotkanie, ale Maria siedziała w domu, rzekła więc Marta do Jezusa, Panie, gdybyś tu był, nie byłby umarł brat mój, ale i teraz wiem, że o cokolwiek byś prosił Boga, da ci to Bóg. I w obliczu tej wielkiej tragedii obydwie kobiety są pogrążone w smutku. No brat zmarł. Pismo mówi, że zarówno Łazarza, jak i te obie siostry miłował Pan. Lecz gdy czytamy tą historię, widzimy pewne różnice. Maria cierpliwie czeka na Jezusa. Potem, gdy przyszedł, podeszła, upadła do Jego stóp, jest smutna, jest zrezygnowana. Gdybyś tu był, to wszystko potoczyłoby się inaczej. Marta nie wysiedzi na miejscu, wybiegła na spotkanie Jezusa, aby Mu powiedzieć. Również przeżywa ból, zrezygnowanie. Ale ta myśl Marty brzmi mniej więcej tak, że nie było Go tam, gdzie być powinien. Gdyby tam był, gdzie być powinien, to by się to nie wydarzyło. Ale i teraz może Ciebie Bóg wysłuchać. Więc ona biegnie, bo może jeszcze nie wszystko stracone. Życie Marty, wiecie, było trochę jak taki mechanizm szwajcarskiego zegarka. U niej wydaje się, że nic nie może się wydarzyć za późno, za wcześnie. Ona wie najlepiej kiedy. Taki był świat Marty prawdopodobnie, taki z góry jakby zaprogramowany. Kto wie, czy nie była taką perfekcjonistką. Dla przeciwwagi powiem, że świat lenia wygląda zupełnie skrajnie inaczej. I krótko mówiąc, trafnie opisuje ten świat lenia Salomon, który mówi tak w Przypowieściach, 15 rozdział, 19 werset. Mówi, że droga leniwego jest jak płot kolczasty, lecz ścieżka sprawiedliwych prawych jest wyrównana. A więc krótko mówiąc, leniwemu zawsze coś nie pasuje, zawsze mu coś wypadnie, zawsze jest w konflikcie z innymi sprawami, zawsze mu z obowiązkami nie po drodze, zawsze ma inne zajęcia, pilne oczywiście i ważne. Praca, służba, zaangażowanie, obowiązki, przenosząc to na grunt kościoła, no to jak płot kolczasty. Jak przeleźć przez płot, żeby se krzywdy nie zrobić, żeby nic nie stracić na tym. To wszystko takie skomplikowane. Dla prawego, jak widać, wszystko jest proste i nie za trudne. Krótko mówiąc, zostawmy tam myśl Salomona. W tej historii, gdy czytamy, że Łazarz już umarł, widzimy, że w tym świecie Marty zdarzyło się coś, co według, powiedziałbym, jej grafika odwiedzin Jezusa nie zdarzyłoby się, gdyby Pan dotarł we właściwym czasie na to miejsce. Noel najwyraźniej nie śpieszył się zbytnio. Jest z tego powodu tragedia. Więc Marta śpieszy się do niego i ma jakiś wyrzut. No, tak sobie pomyślałem, czytając i zastanawiając się nad jej osobowością, to przy takiej perfekcjonistce Marcie, wydaje się, że nawet Jezus wypada dość blado, bo się nie wstrzelił w jej jakby sposób patrzenia, myślenia. I wiemy, że Pan Jezus później rozmawiał z nią na temat wiary, bo to nie było takie oczywiste, w czym Marta pokłada ufność. Teologię miała świetną, rozumiała pewne rzeczy, wiedziała o nich, o zmartwychwstaniu, ale zaufanie, w czym pokłada, to już inna para kaloszy. I zwróćmy na to uwagę, że te same słowa padły przecież z ust tych sióstr, ale jednak widzimy tutaj inny temperament, inne zachowanie tych kobiet. Jedna była gotowa czekać na Pana w swoim żalu, a druga nie mogła usiedzieć na miejscu, żeby czegoś nie zrobić w tej sprawie. Z drugiej strony można popatrzeć, że ta już zrezygnowana, koniec, nie mam wiary, a ta gdzieś tli się jeszcze wiara, biegnę, bo jeszcze nie wszystko stracone. Taką była kobietą. Jedna czeka na Pana Jezusa w swoim żalu, a druga biegnie do Niego. O Marcie i Marii dowiadujemy się jeszcze z innej historii. Ewangelia Jana, 12 rozdział, 2 i 3 werset. Tam więc przygotowali mu wieczerzę, a Marta posługiwała. Łazarz zaś był jednym z tych, którzy z nim siedzieli przy stole. A Maria wzięła funt czystej, bardzo drogiej maści nardowej, namaściła nogi Jezusa i otarła je swoimi włosami, a dom napełnił się wonią maści. Zobaczcie, co tu wiemy o tych dwóch kobietach. Maria jest jak zawsze u stóp Jezusa. Na początku tylko wsłuchuje się w to, co On mówi, a potem widzimy, że ona zaczyna posługiwać. Widzimy też, przynajmniej potrafię uchwycić ten proces, że ona jest z Panem, jest u Jego stóp, a wkrótce potem posługuje. I to jest takie niezwykłe, że Maria nie jest leniem, której się nic nie chce, ale Maria wzięła coś od Pana, jakąś część, która nigdy nie będzie jej odjęta. Maria pokazuje nam drogę. I to nie jest kobieta, która pod pozorem jakichś duchowych spraw nie chce pomóc. Patrząc z perspektywy Kościoła, jak to też wygląda w naszym życiu, kiedy mówimy o Kościele, o służbie, o zapełnionych grafikach, o tym, że brak czasu tu i tam. Zobaczcie, Marta jest stale zatroskana. No, czytaliśmy, że zakłopotana, więc była tą, która wszędzie jakiś problem widziała i rozwiązuje go. Uchybienia i siostra zaraz po prostu męczy ją. Nie skupia się tylko na tym, co jest do zrobienia, ale również na osobach, które nie robią tyle, ile ona. Wychodziła naprzeciw każdej potrzebie, w mig łapała, co trzeba zrobić. No my powiedzieliśmy, super, o to właśnie nam chodzi, takich kobiet, a dodajmy też facetów z inicjatywą. Takich nam trzeba. Niech to nie będzie historia tylko o kobietach dla kobiet. Tylko pytanie się pojawia inne. Jak z takimi ludźmi wytrzymać, którzy mają 100 tysięcy pomysłów, nie tylko dla siebie, ale również są w stanie obdzielić wszystkich wokoło tymi pomysłami? Co by nie powiedzieć o niej, ta kobieta była bardzo zaradna. To była gospodarna osoba, tak ją widzę, uczynna, inicjatywa, jest, no, w lot łapie potrzeby, angażuje się w nie, nie czeka, aż ktoś inny się nad czymś pochyli. Ale zobaczcie, gdzie jest błąd w jej myśleniu. Myśleliście kiedyś nad tym? Czy to, że rwała się do pracy Marta, było czymś niewłaściwym? Co byście jej poradzili? Dziewczyno, wrzuć na luz? Problem nie leży w tym miejscu, gdzie nam się wydaje. Tu nie o luz chodzi. Apostoł Paweł, gdy pracował, to też czasem w głodzie pracował, w niedosypianiu, od rana do wieczora. No i nie chodzi o to, żeby Pawłowi powiedzieć w tamtym czasie, wrzuć na luz. Problemem Marty było to, że ona nie widziała potrzeby, aby wziąć od Jezusa coś, co nie będzie jej odjęte. Nie rozumiała, że pewne rzeczy, że trzeba na nie poczekać, że trzeba zacząć z innej strony. Nie rozumiała, że nie wszystko musi być pod jej kontrolą, że nie wszystko musi się wydarzyć po jej myśli i w czasie, w którym chciałaby, żeby to się wydarzyło. No ona nie miała na to czasu, by zatroszczyć się o to, co Pan chciałby jej dać. A co zyskała Maria? No bo była w ciągłym ruchu, w ciągłej pracy. Dlatego nie mogła odkryć tego, o co w pierwszej kolejności powinna się zatroszczyć, co jest takim nadrzędnym powołaniem. Była taką osobą zaangażowaną w służbę i wszystko zaczynała od ciała. Maria natomiast zaczęła od kolan. I na kolanach znalazła swoją służbę. Uczyniła coś niepowtarzalnego. I tutaj musimy się też zatrzymać i zastanowić się i zadać sobie może kilka pytań. Kim jestem, kim jesteś? Chrześcijańskim działaczem, który we wszystko się zaangażuje, gdy tylko jest potrzeba? Czy jestem kimś, kto najpierw poświęca chwilę czasu, aby pomodlić się, aby zapytać Pana? Czy to jest coś, co powinienem się zaangażować? Czy to nie zabierze mi czasu gdzieś, gdzie też potrzebna jest moja pomoc, mój wkład, moja służba, moje poświęcenie? Czyj charakter jest bliższy temu, jak postępujemy? Marii czy Marty? Czy pytamy Pana, jakie są potrzeby, żeby On mi je pokazał? Czy dostrzegamy jedynie te, które może wydają się dla mnie ważne, które lubię, lubię wychodzić im naprzeciw? Kim jesteśmy? To są ważne pytania. Czy jestem takim Bożym dzieckiem, prowadzonym przez Ducha, poszukującym, odkrywającym u Pana te rzeczy, modlącym się o swoją służbę? Szczególnie, kiedy coś przychodzi i kiedy już wiem, że jestem w czymś zaangażowany. Teraz zastanówmy się nad tymi końcowymi słowami. Cząstka, która nigdy nie będzie odjęta. Ewangeliczny przekład Biblii, ten jeden ze świeższych przekładów, mówi: Marto, Marto, martwisz się i niepokoisz o wiele rzeczy, a potrzeba jednego. Maria wybrała sobie dobrą część, część, która nie będzie jej zabrana. Zobaczcie, ludzie, którzy się angażują, działają, polegając na sobie, tacy ludzie szybko się zniechęcają. Zauważyłem, że szybko są gotowi rezygnować. I też często towarzyszy wszystkiemu, co robią, taki niepokój, taka obawa, takie może napięcie. Greka w tym miejscu używa słowa, które oznacza taki zgiełk, taki harmider, tak po prostu wszystko na ostrzu noża, bym powiedział. I to napięcie nie zostaje w takich ludziach, ale udziela się wokół. I zobaczcie, kiedy przychodzi trudna chwila, gdy coś podeszło, jak mówimy, jakby pod gardło tej Marcie, no to zobaczyła, że siostra nie zabiera się do roboty. Panie, ona zostawiła mnie samą. No nie pozwól jej na to, no powiedz jej coś. Jest w niej taki sprzeciw na to wszystko, że nie idzie wszystko tak, jak w tym szwajcarskim zegarku. I zobaczcie, jakie było jej wnętrze. Czy ona służy z radością, czy już ze złością? A czy nigdy nam nie zdarzyło się coś robić pod hasłem dla Pana, ale wewnątrz byliśmy wkurzeni na kogoś? To jak, bliżej nam do Marii czy do Marty? Atmosfera naszego wnętrza to jest coś, czym też służymy. I w czym ja też muszę pochylać się do Pana Jezusa i szukać w Nim pewnych rzeczy bardzo ważnych w służbie. To są owoce Ducha Świętego. Bo jak nie owoce Ducha Świętego, to zostaną tylko owoce ciała, mój stary człowiek. Na czym koncentruje się osoba, która polega na ciele, w tym, co robi? Jak patrzy na tych, którzy się nie zaangażowali? Zobaczcie, no, trzeba się odwołać do wyższego autorytetu, by sprowadzić tą moją siostrę na ziemię, zmusić ją do pracy. Ale czy zmusisz kogokolwiek do jakiejkolwiek pracy, jeśli nie chce, jeśli nie uważa czegoś za ważne? Z najemnika nie ma pracownika, mówi przysłowie, prawda? Maria, jak się okazuje, no jeszcze raz to powtarzam, to nie jest leń. Ona też odkrywa służbę, tylko zupełnie inny sposób. Wolniej to wszystko idzie, oczywiście. Ten wylany olejek nardowy, kosztowny, bardzo drogi, czytaliśmy. No, kupę pieniędzy to kosztuje. A ponad wszelką wątpliwość, no to była jej własność. A więc Maria u stóp Jezusa, słuchając Jego słowa, dotarło coś do niej, oświeciło ją, zrozumiała coś u stóp Jezusa i poświęca się, poświęca to, co jest bardzo drogie, tam, gdzie nikt inny nie widzi takiej potrzeby. Jedna z historii, która opisuje tą sytuację, mówi, że Jezus nazywa to Ewangelią i że ta Ewangelia na pamiątkę tego, co uczyniła, będzie głoszona przez wszystkie pokolenia. Ciekawa myśl. By zauważyć taką potrzebę, trzeba było najpierw wsłuchać się słowa Jezusa. Marta nie miała na to czasu. Trzeba było coś robić przecież. Ona już wtedy wskazywała innym na to, jak drogocenna będzie ofiara Pana. Myślę o Marii. Namaściła nogi Jezusa tą bardzo drogą maścią. To nie był taki sobie pomysł, co by tu zrobić, skoro siedzę u stóp Jezusa. Może się Marta odczepi. To nie było tak. Nie wiem, jak bardzo była świadoma znaczenia tego, co zrobiła, ale wierzę, że to Boży Duch ją u stóp Jezusa, słuchając tego słowa, on ją przemienił i ją jakby ukształtował do Bożych planów, że wkomponowała się w nie i nie zrobiła tego, co jej wpadło do głowy, ale zrobiła to na pogrzeb Jezusa, czytamy. Przygotowała. Zaczęła zwiastować pewne rzeczy. Jej działania były wręcz prorocze. Czy ona została za to pochwalona? Ktoś zauważył, no Maria, no w końcu wzięłaś się do roboty, dziewczyno. Tak, taka reakcja jest? Czy jakaś podobna? No nie. Od razu specjalista od finansów się odzywa. Judasz zauważył, że takie poświęcenie to jest marnotrawstwo, to jest wielka strata. Druga Ewangelia, która opisuje sytuację, Ewangelia Mateusza podaje, że wszyscy uczniowie szemrali. No taka strata, można to było rozdać ubogim. A teraz co? Można to było sprzedać i rozdać ubogim. I pomyślałem sobie, że tak już jest w tym świecie, że człowiek chętniej chce dysponować cudzym poświęceniem, cudzymi dobrami. Nawet jeśli ktoś gra w totolotka, to mówi temu dam, tamtemu dam, kościołowi dam, a to właśnie na pierwszym miejscu dam. My wszystko rozdajemy, czego nie mamy. Ale czy jesteśmy hojni z tego, co mamy? Nawet uboga wdowa zrozumiała, że jeden grosz jest cenniejszy niż skarby bogaczy. Ale tak to już jest w tym świecie. Bywa tak, że mamy wiele pomysłów, a najlepiej, żeby wykonane zostały cudzymi rękami, nie własnymi. Podczas gdy rodzący się w nas pomysł może być taką Bożą iskrą, gdzie Pan Bóg wkłada nam coś w serce, jakąś odpowiedzialność i nas powołuje do czegoś. Maria, ta cząstka, można by powiedzieć, to powołanie nigdy nie będzie zabrane, nigdy nie będzie odjęte, bo z powołaniem tak właśnie jest. Maria jest obrazem osób, których nie zatrzymuje w służbie niechęć do innych ludzi, brak pomocy innych ludzi, może brak dobrego słowa, a nawet, no, że zostaje sama jak palec. Takie osoby jak Maria, myślę, nie oglądają się na innych, nie uzależniają tego, co trzeba zrobić, od tego, czy ktoś jeszcze to zrobi, czy ktoś pochwali, czy ktoś się może złości. To bez znaczenia. Ona się nie ogląda na to. Nie ma w niej tego, żeby się nie narobić czasem więcej niż inni, nie poświęcić więcej niż inni. Ona nie pilnuje, czy inni zrobią tyle samo, czy wyrównają jej poświęcenie. Bo takie myślenie jest cielesne. Takie myślenie nie bierze się ze spędzania czasu u stóp Jezusa. Jeszcze coś intrygującego tutaj. Nie można ostatecznie wykluczyć, że Maria zamieszkująca w Betanii jest Marią Magdaleną, Marią pochodzącą, innymi słowy mówiąc, z Magdali. Koło Jeziora Galilejskiego ta wioska leżała. No, Jezus też urodził się w Betlejem, a znano go jako Jezusa z Nazaretu. I właśnie dwie historie, które są zapisane, jedna tutaj w Ewangelii Łukasza, którą czytaliśmy, a druga w Ewangelii Jana, pokazują jakby poniekąd dwie różne kobiety, które przynoszą olejek i namaszczają nogi Jezusa. Jedni uważają, że to dwie różne postacie, a inni uważają, że to niewykluczone, że to jest ta sama Maria, zwana Magdaleną, czyli zwana Marią z Magdali, bo stamtąd pochodziła, ale mieszkającą w Betanii z Łazarzem i swoją drugą siostrą. Jeśli tak, to widzimy ją również pod krzyżem Chrystusa, widzimy ją jako pierwszego świadka zmartwychwstania. No, nie widzimy tam Marty. Nie widzimy tam Marty. Nie wiem, może zniechęciła się. Czymś się zniechęciła, no może siostrą, na tyle wystarczającym, że powiedziała sobie, jak ona nie będzie mi pomagać, to ja też nie będę tego robić. Nie wiem, to są spekulacje, podkreślam. Ale pójdźmy dalej. Apostoł Paweł pewnego razu również pozostał sam. Wszyscy mnie opuścili, mówi. No to powinien strzelić tym wszystkim w kąt i powiedzieć sobie, skoro to wszyscy mają w nosie, to co ja się mam wysilać, narażać życie? Za kogo? Wszyscy mnie opuścili. A mówi, niech im to nie będzie policzone, ale Pan stał przy mnie i dodał mi sił, aby przeze mnie dopełnione było zwiastowanie Ewangelii i aby je słyszeli wszyscy poganie. I zostałem wyrwany z paszczy lwiej. Wyrwie mnie Pan ze wszystkiego złego i zachowa dla Królestwa swego niebieskiego. To jest 2 Tymoteusza 4, 16-17. Zobaczcie, człowiek pozostaje sam. Czy to dobrze, czy źle? No pewnie, że źle. Zawsze to jest źle, kiedy ktoś zostaje osamotniony w służbie. No ale jaka jest jego reakcja? On prosi Pana, by Pan tego nie policzył jako jakąś niewierność służbie, jako zło. Paweł nie strzelił żadnego focha, nie zmienił swojego stylu życia, tak jak Demas, który umiłował świat doczesny i pozostawił służbę i wszystko. Nawet dobrego słowa nikt nie powiedział, nawet dziękuję nie usłyszałem. Czy nigdy nie zastanawialiśmy się nad czymś takim bardziej niż mając radość z tego, co udało się zrobić? A czy nigdy tak nie pomyślałaś o swojej służbie, o własnym zaangażowaniu? Że co mam się dalej tym zajmować? Paweł wie, że nie jest sam. On wie, że Pan przy nim stoi. I to nie było coś, co sobie na siłę wkręcał, żeby się jakoś tam zmotywować do jednego dnia dłużej pracy, służby. Pan dodał mu siłę, on doświadczył Pana. Pan dodał mu sił, czytamy. Czytamy, że Pan wyrwał go z niebezpieczeństwa. I apostoł Paweł mówi, że za każdym razem może liczyć na Pana. Wyrwie mnie Pan ze wszystkiego, bo Pan jest z nim. I to jest ta cząstka, słuchajcie, która nie jest odjęta człowiekowi. Bo jeśli człowiek coś wziął od Pana, to jest tego pewny. Tego nie da się zabrać. Tak jak zbawienia ci nie jest w stanie nikt zabrać i jest napisane, że nic nie oddzieli nas od miłości Chrystusowej. Jest tam w liście do Rzymian cała lista tych zewnętrznych niebezpieczeństw, które jeśli by mogły, to chciałyby ci to zabrać. Nawet śmierć tam jest wymieniona. Jakiś astrologiczny termin pada. Niebezpieczeństwa i tak dalej. Nikt ci nie odejmie tego, co od Pana człowiek wziął. Nikt ci tego nie podważy, nikt ci tego nie rozbije. Ludzka niechęć, złe słowa, brak pomocy. Nie skończy się to w twoim życiu. A jeśli my nie dochowujemy wierności? Biblia mówi, on pozostaje wierny, albo bez samego siebie zaprzeć się nie może. I tak to jest w służbie. Więc zawsze powinniśmy najpierw do Jezusa, do modlitwy. Weźmiemy od Pana, no atom tego nie rozwali. I w swoim życiu miałem takie sytuacje, w którym ja już chciałem kończyć służbę. I są tu na sali bracia, siostry, którzy przeżyli takie momenty, w którym już chcieli kończyć wszystko. Amen i koniec i niech się ktoś inny tym zajmuje. No i jesteśmy dalej w służbie. Bo to nie jest, jak coś jest od Pana, to nie zostaje odjęte. A kiedy ja chcę z tego zrezygnować, no to jest jak w życiu Jeremiasza. Szydzą, nie słuchają, śmieją się. To po co mi? To zrezygnuję. Księga Jeremiasza, 20 rozdział. Ilekroć przemawiam, muszę krzyczeć, wołać, gwałt, zniszczenie. I tak słowo Pana stało mi się hańbą, pośmiewiskiem na co dzień. A gdy pomyślałem, nie wspomnę o nim, już nie przemówię więcej, nie przemówię w jego imieniu. To stało się to w moim sercu jak ogień płonący, zamknięty w moich kościach. Mozoliłem się, by go znieść, lecz nie zdołałem. No, gdy otrzymujesz swoją służbę od Pana, to zabierzesz w swoją służbę pewność powołania. To jest jak ogień, wewnętrzny ogień, który cię rozpala do Bożego dzieła. Będzie zapalał też może innych ludzi. Czasem będzie cię tak palił, kiedy chcesz zrezygnować i coś zostawić, że nie będziesz w stanie tego znieść. Kim więc jestem, jesteś w swoim działaniu? A może trzeba tak zaadresować i zadedykować inny fragment nam? Posłuchajcie, inny fragment, 2 Tymoteusz, już kończymy. 1 rozdział, 6-9 werset. Paweł mówi: przypominam ci, abyś rozniecił na nowo dar łaski Bożej, który udzieliłem ci przez włożenie rąk moich. Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, lecz mocy i miłości i powściągliwości. Nie wstydź się więc świadectwa o Panu naszym, ani mnie, więźnia Jego, ale cierp wespół ze mną dla Ewangelii, wsparty mocą Boga, który nas wybawił i powołał powołaniem świętym. Nie na podstawie uczynków naszych, lecz według postanowienia swojego i łaski danej nam w Chrystusie Jezusie przed dawnymi wiekami. Potrzebujemy, by nam to przypominano. Roznieć na nowo. Roznieca się ogień, prawda? Roznieć na nowo ten ogień. Jeśli Pan do czegoś cię wzywa, do czegoś cię powołał, a może już to jest tylko popiół po tym, tam jeszcze są ten żar, te węgielki, jeszcze to ognisko płonie, jest w stanie po prostu rozgrzać ciebie i innych. Przed dawnymi wiekami Bóg coś zaplanował, coś przygotował. Chcesz to odkrywać? Czy chcesz biegać całe życie to tu, to tam, robiąc cokolwiek, co wydaje ci się dobre? A więc pytanie takie końcowe, które powtarzam sobie i nam: kim jestem? Działacz ze mnie chrześcijański? Bo wiecznie gdzieś biegam? Czy sługa Pana? Bo buduję na jednym miejscu, od fundamentu aż po dach. Czasem ktoś jest tak sprawnym i dobrym pracownikiem, że Pan przychodzi na ten plac budowy i mówi: tego i tego i tamtego mi dajcie tam, bo tam też chcę budować. Ale to się nie dzieje w ramach jakiejś samowolki budowlanej, w ramach jakichś nagłych pomysłów na życie. Ale przychodzi Duch Święty i objawia to. I powstaje kolejny zbór, i kolejny zbór, kolejny plac budowlany, i jeszcze jeden. Kolejna praca, może misyjna, może jakaś inna. I wiecie, to jest niezwykłe w tym, że Pan Jezus nie jest kimś, kto ma takie klapki na oczy i mówi: jak tuś zaczął, to tu musisz skończyć aż po grób. Nie, ale jak my do tego podchodzimy? Kogo bardziej przypominamy? Tą Martę czy Marię? Kościół, myślę, że powinien modlić się, prosić, aby Pan wysłał robotników na żniwo swoje. Tak jest napisane? No, żniwo jest wielkie. Uczniowie wiedzą, że jest żniwo. Ale co innego jest wiedzieć, co innego jest widzieć, co innego zdawać sobie sprawę, co innego słyszeć z kazalnicy, co innego usłyszeć świadectwa, że kolejni ludzie się nawracają, przychodzą do Pana, a co innego jest: a może będę pracownikiem? Ale z najemnika nie ma pracownika. To się nie dzieje tak, że ja wyznaczę, ktoś wyznaczy, że ktoś wrzuci, narzuci. To od Pana niech jest wzięte. Dlatego Kościół powinien najpierw modlić się, aby Pan Bóg wyposażał ten nasz plac budowy, tę naszą budowlę duchową, bo nie o budynki wszak chodzi, aby wyposażał we wszelkie dary i posługi, ale również A musimy być wrażliwi na to, jeśli Pan Bóg podejdzie do kogoś i powie: słuchajcie, ale tego to mi odstawcie na ten drugi plac budowy. Tak też się może stać. Musimy być na to czujni, wrażliwi. Ale na pewno nie dzieje się to w ten sposób, że mam służbę tu, ale w tym samym miejscu mam służbę tam. No a tu są ludzie, sobie jakoś poradzą. Pójdę tam. No i tak całe życie. Czy to coś takiego jest wzięte od Pana? Uczmy się i zaczynajmy od stóp Pana Jezusa. Wolniej, to prawda. Narazimy się, to prawda. Ale wszyscy musimy się uczyć. Jeśli jestem taką Martą, muszę się uczyć, żeby zwolnić. Jeśli jestem taką Marią, muszę się czegoś nauczyć, aby wziąć coś od Pana. I nie zatrzyma mnie nikt. Nie zatrzyma Ciebie nikt. I tego Wam właśnie życzę. I to jest takim moim celem dzisiejszej posługi. Żebyśmy spojrzeli, że jest jakiś projekt budowlany. Że to wszystko nie jest jakimś dziełem chaosu, przypadku, zgiełku. Bo gdzie są ludzie, tam trzy zdania i w sumie nie wiadomo co i jak i gdzie. Jest tyle miejsc, w których moglibyśmy coś dobrego zrobić. Jest tylu kaznodziei, którzy można by zaprosić i też coś dobrego powiedzą. A przecież nie wszystkich zapraszamy. Czy dlatego nie zapraszamy, bo oni są gorsi od nas? Wcale nie, może nawet lepsi. Ale jest jakaś myśl, jakiś projekt budowlany. Myślę, że to nie są dzieła przypadku. Ani ludzie, którzy tutaj stają, ani sprawy, do których się pochylamy i robimy. Czasem popełniamy błędy i robimy rzeczy, które zabrały nam tylko czas. No, pożyteczne były. Zła nie sialiśmy. Ale czy to była dodatkowa cegła w tym placu budowlanym? No nie wiem. Tak, mam na koncie takie myśli w swoim życiu. Pewnie też rozumiemy, o czym mówię. Kończę, bo tak nie chcę być takim kaznodzieją, co ma 80 na karku i 3 razy już lądował, a zlądować nie może. Niech Pan Was błogosławi w tym słowie. Amen.